Na co dzień, to znaczy dziś 2 marca w Krakowie, nadajemy Radio Kraków Kultura, a w studiu witam gości, część ekipy przygotowującej najbliższą premierę. Nie wiemy, kiedy się odbędzie, ale jeśli tylko będziemy wiedzieć, to Państwu opowiemy. Autorka scenografii i reżyserka Katarzyna Minkowska.
Dzień dobry.
Witam. Oraz Piotr Froń, dramaturg i autor tekstu.
Dzień dobry.
A rozmawiamy o spektaklu, który jest, mogę powiedzieć, inspirowany, to jest dobre słowo, jedną z najgłośniejszych książek XX wieku, czyli George'a Orwella, rokiem 1984. Premiery nie będzie, ale to nie dlatego, że wybuchła wojna na Ukrainie. Choroba aktora to jest jakby regularny przypadek w dziejach teatru, więc trzymamy kciuki za zdrowie. Ale tak sobie wyobrażam, że kiedy myśleliście o tym spektaklu, kiedy pan najpierw zaczął pisać, pewnie tak było na początku, pewnie jakiś tekst tam był, potem pani myślała o formie, która jest również bardzo ciekawa i dość jednak nowa, to chyba był zupełnie inny świat. I chciałam was zapytać, czy te konteksty się bardzo zmieniły? To jest takie retoryczne pytanie, a może nie jest retoryczne, czy może tak bardzo się nie zmieniły? No bo powieść jest opowieścią o przemocy. Taką była i taką pozostaje. Mówię o Orwellu i 84 roku. Katarzyna Minkowska, Piotr Froń.
Wydaje mi się, że ważne do zaznaczenia jest to, że akurat nasz tryb pracy nie przebiegał tak...
Jak ja sobie wyobrażam.
Tak,
dobrze,
tak,
nie, to już nie
bo pracowaliśmy, z tekstem pracowaliśmy na bieżąco, a pracę poprzedzał rok przygotowań koncepcyjnych, więc krążyliśmy sobie wokół tematu, który... nadal pozostaje rdzeniem, czyli temat odbierania komuś wspomnień i konfrontacji z tymi wspomnieniami po ich odzyskaniu w pewnym momencie. Natomiast praca nad tekstem i nad formą, tak mi się wydaje, odbywała się w trakcie prób, więc to jest wynik procesu. Więc ta adekwatność być może... jest większa. Na pewno chyba nie mamy takiego odczucia, że jesteśmy gdzieś indziej. Ale tekst też nie jest tak bezpośrednio polityczny. To znaczy, że nie wzięliśmy sobie tego Orwella do manifestu politycznego, do diagnozy rzeczywistości, bo wydaje mi się, to jest z adaptacyjnego punktu widzenia najłatwiejsze.
No tak, i też jakby najbardziej oczywiste.
Tak.
Bo to jest tekst polityczny.
No tak, no. I też bardzo w różne strony, nie wiem jak to określić, zawłaszczany, ciągnięty, no bo kupowałem sobie najnowsze tłumaczenie do pracy w internecie, to znalazłem tego Orwella w pakiecie z jakąś książką o tym, że pandemia to jest spisek i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ten Orwell wydaje mi się jakby...
pasuje do wszystkiego?
No, jest dosyć plastyczny na pewno.
Dobra. Nie no, podrzucam takie wyświechtane trochę frazesy, ale wiadomo, że niestety akurat w tej książce sporo takich frazesów i wyobrażeń. A najczęściej jak ktoś nie czytał, to dopiero ma pewne wyobrażenie. Dobrze, ale pani Katarzyna Minkowska przeczytała. No to właśnie niebłyskotliwe pytanie, dlaczego właśnie ten tekst? Bo przyglądałam się pani innym wyborom repertuarowym, to znaczy na razie jest pani na początku drogi, więc nie ma tego tak bardzo dużo, ale na razie na przykład między Cudzoziemką a Orwellem nie widzę relacji. Zresztą wcale nie muszę i nie oczekuję, ale pytam o nią. Czyli mam na myśli pani poprzednią premierę w Poznaniu.
Wydaje mi się, że związki nie są literackie. Nie dotyczą wyboru tekstu, tylko dotyczą tego, na czym się skupiamy w tych tekstach. Bo Cudzoziemka też jest taką adaptacją, powiedzmy, luźną, do tego stopnia, że to jest scenariusz również inspirowany Cudzoziemką z elementami, z dużą ilością narracji, tylko w nowej strukturze. I tutaj w Orwellu też musimy podkreślić, że to nie jest adaptacja, tylko znalezienie się w tym uniwersum Orwella, w tym świecie, który on wykreował i zbudowanie innej historii w obrębie tych zasad, które tam funkcjonują.
Czyli szachy rozdane, jest szachownica wyposażona w konkretne elementy, z których pan korzysta, pisząc ten tekst. Tak zaglądam. Może tym razem mi się udało. Bliżej mikrofonu, jeśli mogę.
Oczywiście, przepraszam. To znaczy, proces był wejściem w świat, który wymyślił Orwell. To znaczy, te całe uniwersum i skonstruowane mechanizmy polityczne i taki totalitaryzm w pigułce, no bo to jest bardzo mała książka, też wydaje mi się, że zaprasza do tego, żeby osadzić w nim inną historię i wydaje mi się to bardzo dobry materiał do powstania innych opowieści, bo ten potencjał jest wyczuwalny bardzo. Mhm. Więc tak, w jakiejś takiej imersji w świat znaleźliśmy tę opowieść, którą wykoncypowaliśmy przed próbami. I wydaje mi się, że rzeczywiście sprawdziło się to, że można w Orwellu opowiedzieć historię bardzo introspektywną. Bo jednak sama fabuła książki jest, wydaje mi się, o kontakcie z tym światem zewnętrznym, a chyba przewrotnie zwróciliśmy się w drugą stronę. No i jakiś efekt tego jest.
Dobrze, przepraszam, przerwałam pani, weszłam w słowo, jakoś uwiedziona swoją metaforą. To nie było w porządku, ale zaintrygowało mnie to i myślę, że trop był dobry. Trochę trzymanie się tekstu, który mam wrażenie udało mi się to uchwycić. Czyli opowieść nie o świecie, który nas otacza, tylko bardziej opowieść, o świecie, który nosimy w sobie, to jest ten Orwell?
Jesteśmy w jakimś świecie, który nas otacza, który jest mniej lub bardziej trudny w tym momencie, w świecie rzeczywistym. Jesteśmy w trudnym momencie, na przykład. I w każdym ułożeniu musimy się odnaleźć jako człowiek. I odnaleźć swoją pamięć, czułość wobec innych i tak dalej. I trochę Orwell nam posłużył do tego, żeby w tym świecie, który jest zamknięty, skostniały i nie ma w nim miejsca na człowieczeństwo, że on poszukać, że ono naprawdę jest, są te emocje i związki pomiędzy postaciami, które coś jakoś wpływają na to, jak się tworzysz.
Muszę was o to zapytać, bo to jest taki temat, nie unikniemy tego. Jak ta rzeczywistość, która nas otacza, wpłynęła na waszą pracę? Bo wiadomo, że w tej chwili ta premiera miała być dosłownie za 2-3 dni. No więc na jakimś takim końcowym etapie tego procesu wybuchła wojna. To coś zmienia?
Znaczy przyznam, że mamy jakiś rodzaj ulgi, że nie mamy premiery we czwartek.
Rozumiem
po prostu w tym kontekście, że jest to dość abstrakcyjne. Robienie sztuki i opowiadanie o świecie, kiedy świat jest w takiej kondycji.
A nie chciałoby się po prostu nie przyjść do pracy tego dnia i siedzieć z głową gdzieś w internecie oglądać?
Myślę, że na pewno chcielibyśmy być może w innym miejscu i pomagać bardziej aktywnie w takim momencie.
Wrócimy do tematu bardzo... Nie dziękuję, tylko proszę, abyście byli cierpliwi. Za chwilę Orwell i inne tematy w Radiu Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura, a my dzisiaj jesteśmy w Teatrze Ludowym. Katarzyna Minkowska, Piotr Froń, twórcy premiery, która się przygotowuje właśnie w teatrze. I dołączyła do nas dyrektorka teatru, Małgorzata Bogajewska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I kiedy wchodziłaś, to właśnie zastanawialiśmy się wspólnie, w jaki sposób to, co dzieje się za oknami, wpływa na waszą pracę. A jak wpływa na pracę dyrektora teatru? Bo to jest jeszcze inne pytanie. Z tego, co wiem, i włączyliście się w akcję zbierania darów, ale też ludzie się pojawiają. Po prostu pojawiają się ludzie z Ukrainy.
To jest tak, że ciężko teraz, znaczy praca teatru teraz trochę się przeniosła. I jak dzwonię do teatru, bo na przykład robię coś innego i pytam się jak, to się dowiaduje tylko i wyłącznie ile osób przyszło, w co zostali ubrani, gdzie wyjechały, jakie partie rzeczy. Więc jakby w tej chwili trochę jest tak, że wszyscy, którzy mogą, no bo oczywiście ekipa, która musi się skupić na premierze, no to robi co musi, ale wszyscy, którzy mogą, to jakoś starają się pomagać i też chyba to jest trochę tak, że ciężko robić coś innego w tej chwili, bo jest, to jest jakiś w ogóle jedyny moment, gdzie jakoś człowiek nie siedzi w telefonie, nie sprawdza, tylko ma poczucie, że coś robi. A ponieważ faktycznie w Nowej Hucie po prostu na co dzień żyje bardzo wiele ukraińskich rodzin, to oni też przyjmują dużo osób do siebie. No i jakby już gdzieś tam troszkę pocztą pantoflową roznosi się sytuacja, że jakby u nas faktycznie przez weekend przyszło bardzo dużo rzeczy. Też, więc jakby powolutku ludzie przychodzą, staramy się im pomóc ubrać, co możemy dać do jedzenia, czy jakieś środki takie kosmetyczne. No tak, żeby zaopatrzyć ich na najbliższe dni po prostu, bo wszyscy, którzy przychodzą, to mówią, słuchajcie, mam to, co mam na sobie. Mhm. Więc to jest jakieś totalnie przerażająca sytuacja. Myśmy tą zbiórkę otworzyli zupełnie spontanicznie po to, żeby ludzie, którzy mieszkają w Nowej Hucie, bo każdy chciał pomóc, a nie każdy może wziąć ciężkie siaty i dojechać na stadion, więc jakby dla tych ludzi, ale skala tego nas oczywiście kompletnie zaskoczyła. No i teraz powolutku po prostu staramy się jakby dystrybuować te rzeczy i także tak działamy.
Teatr trochę takim społecznym centrum się stał. To jest często taka postulowana funkcja, a ona się w tej chwili sama dzieje, prawda?
Znaczy myślę też, że dzieje się w taki oczywisty sposób, no bo jesteśmy jakby instytucją publiczną, więc jakby wydaje mi się, że w takim momencie to po prostu nawet nie zadajemy pytań, czy mamy działać, tylko mamy działać. Pytanie jest jak. No staramy się jakby jak najbardziej na tyle, na ile możemy po prostu. Jak może, znaczy na ten moment mamy zawieszoną zbiórkę, bo nie jesteśmy w stanie już przechowywać rzeczy. Mamy i fuaje, i kieszenie boczne, i garderoby.
Zresztą jak my wszyscy.
Jak my wszyscy, dokładnie. Więc na ten moment staramy się po prostu zaopatrzyć tych, którzy przyjeżdżają. A zobaczymy, co
będzie. No dobrze, ale wewnątrz teatru toczy się proces. Przygotowuje się premiera. Aktorzy, artyści pracują. Masz też taką w tej chwili potrzebę, misję trochę chronienia tego procesu. Jak to wygląda? No bo trzeba to wyważyć, prawda?
No myślę, że tak, no ale z drugiej strony to są dopiero 4 dni, więc myślę, że nikomu się jeszcze żadna krzywda nie stała tutaj brakiem wyważenia. Oczywiście to jest tak, że w jakimś długofalowym procesie wszyscy, myślę, wrócimy na swoje tory, to się uporządkuje. Mam nadzieję, że jakby instytucje, które jakby są powołane do zajmowania jakby organizowania życia po prostu uchodźcom, wojennym uchodźcom, jakby to przejmą. No na ten moment jest taki rodzaj chaosu i zaopatrzywań takich pierwszych potrzeb, na które trzeba reagować po prostu i przecież wszystkie instytucje to robią tak naprawdę. Natomiast no, mamy wspaniałych twórców i jakby tutaj Kasia się skupia na najbliższej premierze, ale tak naprawdę w teatrze równocześnie są próby do 3 premier. Za chwileczkę spektakl gościnny Ojcowie. Też bardzo mnie cieszy, że nikt nie odwołuje biletów, że ludzie przychodzą, chcą być razem też po prostu, przychodzą do teatru i to też jest piękne. Więc myślę, że raczej mam takie poczucie, że daje nam to siłę, że działamy i też to, że jakby jak jest sobota i niedziela i ja tylko piszę na naszej grupie messengerowej, że przydałoby się trochę rąk, jeśli macie czas. I jakby pojawia się masa ludzi i jakby wiadomo, że działamy jako ochotnicy, no bo nie są to nasze godziny pracy. Po prostu działamy, bo trzeba działać i jakby wydaje mi się, że to jest dobrze, żeby w takich momentach sobie nie zadawać zbyt wiele pytań, po prostu robić, co można robić.
Tak, no to może z takim troszkę jaśniejszym, czystszym sumieniem się zaraz zanurzymy w ten abstrakcyjny świat. Ja jeszcze chciałam o to doświadczenie wojny spytać Piotra Fronia, bo zwróciłam uwagę, że pan zaczynał, kiedy kończyliśmy poprzednią część. No w tym momencie z aktorami pracuje Katarzyna Minkowska, więc ten proces jakby dobiega końca już tak bardzo. Rozumiem, że tekst przestał się tworzyć. Czy nie?
Tak. Znaczy, to znaczy, tworzy się chyba do ostatniej próby generalnej, ale zasadniczo tak.
Możemy się długo zastanawiać, bo wydaje mi się, że w tej chwili cisza nie jest żadnym błędem anteny.
Znaczy, wydaje mi się, że akurat tak się złożyło, że mieliśmy tydzień przerwy od prób i w tym tygodniu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, więc wróciliśmy zupełnie jakby z inną głową. To znaczy mówię o sobie, że to jest zupełnie inna głowa i poczucie innego środka świata. Jednocześnie ma się jakieś uczucie oddalenia od tego, nad czym się pracuje, ale z drugiej strony też mnie nachodzą refleksje o jakimś takim doraźnych dobrych emocjach, które wytwarzają się oczywiście jakby jakaś taka siła współczucia. Wydaje mi się, że napędza wielu ludzi dzisiaj w Polsce i na świecie całym. I to jakieś takie dobre intencje mogą działać na takie niebezpośrednie dobro, czyli pomoc, rzeczywista materialna pomoc też ludziom z Ukrainy, ale też przekładać się na emocje wobec nas, na przykład w pracy albo no, w życiu codziennym, to jest dużo powiedziane też, ale ja czuję jakąś taką większą uważność na czułość i na trochę taką wewnętrzną narrację o świecie, która może być niszcząca, której się nie zauważa, jeśli nic złego się nie dzieje. Więc też jakby jakaś afirmacja normalności, czyli normalnego przyjścia do pracy, w moim poczuciu jest też czymś w porządku.
Pani Katarzyna Minkowska, wreszcie może zaczniemy rozmawiać o tej premierze, ale jeszcze ostatnie pytanie z tego repertuaru, jeśli pani pozwoli. To nie jest tak, że spotykacie się na próbie, jest 10:00, no i nikt nie chce gadać o tym Orwellu, tylko mimo, że pani już chciałaby zacząć pracę i doprowadzić to do końca, tylko ludzie mówią o tym, co usłyszeli w radiu, co ich dotknęło, o tym, że planują gdzieś tam wyjazd z darami, że kogoś przyjmują. Nie jest tak, że to się, że jest ta rzeczywistość, która staje się komponentem przecież procesu, bo inaczej być nie może. To jest pragnienie tworzenia sztuki, ale też no, nie da się całkowicie abstrahować.
Ja przyznam, że też to bardzo zależy od zespołu, z jakim się spotyka. A tutaj zespół aktorski jest bardzo uważny i czuły i wspierający. I też działa bardzo aktywnie, więc nie musimy zaczynać próby odmówienia o tym, co by się chciało zrobić, bo rzeczy się
toczą
i robią w międzyczasie. I po prostu też nie... po prostu każdy robi coś, wszystko, co może, a nie rozmawiamy o tym, nie urządzamy debat. Trochę nie ma o czym.
Małgorzato,
nie,
proszę.
Ja chciałam powiedzieć, że to... bo ja już widziałam jeden z przebiegów spektaklu i myślę sobie, że to zawsze jest tak, że jakby spektakl żyje w kontekście, w którym powstaje i nie ucieknie od tego kontekstu i kontekst dopowiada mu dodatkowe warstwy i on się staje dużo bardziej jakby przerażający, bo ta opowieść, którą Kasia z Piotrkiem tutaj napisali, wypróbowali, zrobili, jest też opowieścią o takim właśnie świecie, w którym jakby wygrywa zło, wygrywa dezinformacja, wygrywa po prostu świat, w którym zaprzestajemy dążyć do prawdy. Nie? Mówimy, bo to jest ten świat orwellowski, który jest tutaj inspiracją do tego spektaklu, jest takim światem, w którym ludzie się poddali. Powiedzieli, no dobra, wy jesteście silniejsi, to my żyjemy według waszych reguł, no bo nie ma innych reguł. I to jest trochę tak, ten spektakl nagle staje się takim przerażającym ostrzeżeniem dlaczego nie można jakby poddać się, to w ogóle przecież niesamowite rzeczy się dzieją, nie? Że ci młodzi żołnierze rosyjscy, oni naprawdę, część z nich wierzyła, że jedzie i będzie witana kwiatami. Do jakiego stopnia można doprowadzić po prostu taki rodzaj oszustwa. My to przecież przerabialiśmy nie tak dawno i a teraz mi się wydaje, że jakby ta Ukraina też poza wszystkim walczy o jakiś rodzaj prawdy o sobie, o świecie, o funkcjonowaniu i to taki robi się kolejny kontekst, od którego nie uciekniecie. On się po prostu sam po prostu stworzył.
Tak, ale to, co mówisz, to jest przywilej osoby, która patrzy trochę z dystansu jednak. Natomiast Katarzyna Minkowska jest w procesie i do tego procesu wracamy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dzisiaj Ministerstwo Miłości, 1984 rok, spektakl w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. W studiu Piotr Froń, autor tekstu, i Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego. Bo ta premiera notabene przesunięta i no, czekamy na wyzdrowienie jednego z aktorów, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani Katarzyno, o formie, jeśli możemy porozmawiać, bo to będzie taka forma nowoczesna. Jak bardzo i czego pani szukała? Dlaczego nie wystarczy po prostu postawić świetnych aktorów, a ma pani świetną ekipę i niech mówią tekst, tylko coś im trzeba jeszcze dodatkowo dodać.
To znaczy, możemy zacząć od tego, że też to były założenia projektu. I założeniem projektu było poszukanie, jak można wykorzystać immersyjne technologie w teatrze. I po czym zdecydowaliśmy się na tekst, po czym zdecydowaliśmy się na formułę interaktywną, którą jest aplikacja. I faktycznie jest też tak, że to jest spektakl, i to warto chyba powiedzieć, że to jest spektakl dedykowany dla młodzieży też. Ale że jakby z tą intencją powstawał i z tą intencją też powstawała historia, żeby był i dla dorosłych, i również dla młodzieży licealnej.
Czyli tak, przychodzę, siadam w hotelu, tym niewygodnym czy tym wygodnym?
Wygodne, oczywiście, że wygodne.
Dobrze. No i w praktyce jak to będzie wyglądać? Coś muszę ubrać, coś muszę wybrać w telefonie?
W praktyce każdy wyposażony w swój telefon może zeskanować kod QR i pod tym kodem jest umieszczona aplikacja, w której głosuje się na wybrane wątki historii, którą chce się obejrzeć, więc de facto ta historia zawsze trochę inaczej się układa i zyskuje odmienną perspektywę przez to, komu damy prawo głosu i w czyją perspektywę chcemy się zagłębić. No, będziemy to testować z szerszą grupą widzów niedługo.
To jest tak, że powstały wobec tego jakieś wersje tego spektaklu, tak? Być może publiczność uparcie będzie głosować na jedną z nich. Patrzę na Piotra Fronia.
Widzę.
Tak.
Wydaje, to znaczy oczywiście podstawowym zadaniem w takiej konstrukcji scenariusza było dla nas to, żeby zbalansować te osobowości sceniczne i same postaci, żeby ten wybór nie wydawał się taki oczywisty. Mnie się nie wydaje, Kasiu. Nie wiem, czy tobie się wydaje oczywisty.
My chyba nie możemy tutaj osądzać.
No, ale, no tak. To, w każdym razie Więc to po pierwsze, a po drugie, no tak, i zatem szły rzeczywiście te cztery wersje, mamy cztery przesłuchiwane postaci, cztery wersje poszczególnych scen, bo to nie jest tak, że cały scenariusz jest razy cztery, tylko mamy kilka momentów, nie tylko tekstowych, bo też audiowizualnych, w których podejmujemy decyzję, jaką treść z czyjej perspektywy chcemy uzyskać. No i nie ma powrotu w tej narracji. Znaczy nie można wrócić do poprzedniego wyboru, wybrać sobie jeszcze raz i posłuchać kogoś, bo jest to rozciągnięte na osi całej opowieści. Więc tak to wygląda.
A właściwie zapytam naiwnie, czemu to, do czego pani potrzebuje tych różnych wersji? Co to zmienia w opowiadaniu tego świata?
Nie wiem, jak to powiedzieć, nie zdradzając zakończenia na przykład. Ale też wszystkie te, to z jakiej perspektywy decydujemy się kogoś wysłuchać, z kim jesteśmy, bardziej wpływa potem na końcowy wybór, przed którym stoją widzowie i tym, czy uda się przeprocedować pewne rzeczy, czy nie. Tak jak w grze można wygrać, przegrać i zastosować środek taki pomiędzy.
Czyli rzeczywistość gry była jakąś inspiracją taką formalną?
Tak.
Tak.
A to Ministerstwo Miłości, jeśli dobrze pamiętam, ale poprawiajcie mnie, to jest koncept Piotra Fronia, nie George'a Orwella.
George'a Orwella.
Tak. Tam też jest Ministerstwo Miłości.
Cztery ministerstwa, między innymi jest Ministerstwo Miłości. I w 1984 w Ministerstwie Miłości dzieją się przesłuchania myślozbrodniarzy, czyli osób, które zrobiły coś albo pomyślały, chociaż coś powiedziały przez sen, nawet wbrew linii partyjnej. I tam te osoby są więzione, maglowane i zmuszane do tego, żeby kochać wielkiego brata, czy starszego brata.
Ale rozumiem, że w Teatrze Ludowym to jest główny wątek.
Miejsce akcji.
To jest miejsce akcji.
Tak, bo spektakl jest formą przesłuchania sądu. Więc to się dzieje w Ministerstwie Miłości. No i o miłości to opowiada między innymi, więc wydaje mi się to adekwatne.
I też ważne jest, żeby powiedzieć, że widzowie pełnią rolę gremium sędziowskiego, które podejmuje decyzję o tym, co się wydarzy z bohaterami.
Tak, więc przewodnicząca.
I o formule przesłuchania też. Podejmuje tę decyzję.
Ma pani jakieś oczekiwania w stosunku do widzów? Jakąś wersję reżyserską? Tego wyboru, tego głosowania?
Nie, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie przebiegało. Bo tego nie potrafimy stwierdzić, chyba już zdystansować się, jak to będzie działało. Niemniej jednak zastosowaliśmy pewne zabezpieczenia już w aplikacji, że jeżeli wybieramy wątek jednej historii, to ta osoba jest zablokowana w kolejnym wyborze. Więc to jest, wtedy się widz orientuje, że nie może przesłuchać jednej osoby i całej trójki pozostawić bez przesłuchania, tylko musi podejmować decyzję i myśleć, czyją wersję już wyeliminował i nie może jej posłuchać.
Spoglądam na Małgorzatę Bogajewską tym razem. Powiedz, do czego taki spektakl jest potrzebny? Ja nawet nie mówię o wyobraźni twórców i o waszej pracy takiej stricte teatralnej, ale właśnie spektakl gra trochę. No bo jest to formuła otwarta dla części widzów. Może to być coś takiego niekoniecznego w teatrze. Że ja wolę przyjść, posiedzieć sobie i niech mi tu opowiedzą właśnie, jak to jest.
No tak, ale myślę, że akurat, bo to jest, oczywiście byśmy tutaj się spotkały miesiąc temu, to pewnie bym mówiła o założeniach projektu, ważności jakby imersyjnej gry i jakby otwierania się na młodych ludzi, dla których jednak jakby ten system gry komputerowej jest takim podstawowym wyborem i
podstawowym punktem odniesienia.
Podstawowym punktem odniesienia, to znaczy jakby dla nich też ważna jest w procesie bycia w czymś, co oglądają, pewnego rodzaju sprawczość. Ale teraz patrząc już na ten spektakl, który powstał, myślę, że to tutaj Katarzyna po prostu i Piotrek zrobili niesamowitą robotę, bo ja sobie nie umiem wyobrazić tego spektaklu bez tego projektu. To znaczy, myślę, że tutaj przy tych myślozbrodniach, przy tych ludziach, którzy nie istnieli, przy całym tym świecie jakby przerażająco odnoszącym się do współczesności, jakby postawienie widza w sytuacji, w której to on dokonuje wyborów, jest jakby niezwykle ważnym i takim intensywnym doznaniem. To znaczy, nie ma takiego systemu bez jakby mojego udziału w tym systemie. Bo zazwyczaj myślimy dokładnie odwrotnie. To jest system, który od człowiecza narzuca i jakby ja nie mam tutaj nic do powiedzenia, jestem bierną ofiarą czekają mnie straszne rzeczy. I właśnie podejmowanie decyzji, to bycie częścią tego i ta odpowiedzialność za bycie częścią takiego świata, myślę, że tu jest niezwykle takim dojmującym poczuciem podczas oglądania tego.
Czyli także opowieść o odpowiedzialności. No, to rzeczywiście bardzo, bardzo zmienia to postrzeganie. Zresztą to pytanie było pewną taką impertynencją, no bo zapytać po co. Ale pytam o to, bo nowe technologie nie są oczywiste dla każdego widza teatralnego. Więc takie pytanie też czuję się zobowiązana postawić. O tym, że to dobry wybór. Mam nadzieję, że się niedługo przekonamy i będzie można ten spektakl zobaczyć. A o tym, że to jeden z twoich kolejnych dobrych wyborów, świadczy nagroda, której chciałabym ci przy okazji tej naszego spotkania pogratulować. Nagroda imienia Zygmunta Hibnera. Przyznawana przez wyśmienite grono twórców teatru, około teatru również. I taka nagroda bardzo ważna i ciekawa, bo nie tylko pokazująca właśnie procesy twórcze i to, co się dzieje stricte na scenie, ale jakby no właśnie pewną odpowiedzialność, mam wrażenie, tak najprościej.
Znaczy,
możesz napić się wody.
Znaczy, kurczę, ja po prostu totalnie byłam zdziwiona, zaskoczona. Jest mi jakby ogromnie miło, ale no wiecie państwo, jakby to jest, ona jest 9. raz przyznana. Przede mną Jan Englert, Anna Augustynowicz, Jerzy Trela, więc ja trochę się czuję zaskoczona. Oczywiście to jest absolutnie dla mnie cudowne wydarzenie i myślę sobie, bo zastanawiałam się oczywiście jakby, jak to się stało i dlaczego tak, ale myślę sobie, że to jest tak, ja sobie tak to przełożyłam, że to jest ogromne docenienie dla całego Teatru Ludowego, że faktycznie my bardzo mocno istniejemy na festiwalach, jesteśmy bardzo nagradzanym teatrem i myślę, że ten wysiłek, ten skok, który wykonaliśmy w ciągu paru lat, to, że jakby cały czas są z nami nasi widzowie i że udało się ten skok zrobić, z jednej strony otworzyć się na festiwale, na bardzo ambitną sztukę, nie tracąc kompletnie widza i jego zaufania. I myślę, że to zostało nagrodzone. To znaczy, myślę, że to jest tak naprawdę nagroda dla całego Teatru Ludowego. Tak ją chcę postrzegać. Mm-hmm.
Tak, bardzo ci dziękuję za te słowa. Ja przytoczę jednak fragment tego uzasadnienia, też trochę osadzając w kontekście, bo jest to nagroda jednak przyznawana w Warszawie. Jedna z najważniejszych nagród teatralnych przyznawanych człowiekowi teatru. Rozumiem, trochę tak pars pro toto, tak postrzegasz to wyróżnienie za promowanie wartości, które przez całe życie, którym był wierny patron fundacji przyznającej nagrodę, czyli Zygmunt Hibner. A te wartości to zawodowa rzetelność, uczciwość, dobrze pojęta pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelska odpowiedzialność i wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym. I tu mamy jeszcze raz przypominam, że no właśnie, z jednej strony Czechow, ale z drugiej strony Orwell, ale jednak przy pomocy aplikacji. To jest także bardzo, bardzo szerokie. Powiedziałaś, Małgorzato, że zaczynają się próby do kolejnych przedstawień. To jeszcze wykorzystajmy te ostatnie kilka minut, by powiedzieć, jakie spektakle powstają, oprócz Ministerstwa Miłości.
No, powstaje przede wszystkim Iliada. w reżyserii Kuby Roszkowskiego, Iliada w wojennych rytmach, rozśpiewana, ale nie zdradzając wiele, mogę powiedzieć, że jest to jednocześnie Iliada takich, no i to niestety czas po prostu wymusza na nas pewne decyzje, czy tego chcemy, czy nie, bo to jest Iliada ludzi zmęczonych wojną. Iliada ludzi, którzy są na tej wojnie od wielu, wielu lat, trochę już nie za bardzo wiedząc po co i w jakim celu, których wojna stała się jedynym sensem bycia. A oprócz tego zaczął też Radek Stępień próby do prezydentek Wernera Schwaba, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Ten tekst czytany po latach, bo miał oczywiście swój moment świetności, kiedy zmieniał się w Polsce język teatralny i wtedy wszyscy byli zbulwersowani takim językiem twardym, chwilami wulgarnym.
Ten tekst był modny po prostu.
On bardzo przesiąknięty emocją, nowoczesny język teatru. A teraz po latach on jakby kompletnie nowe znaczenia pokazuje i nowe sensy. Bardzo też czekam na tą premierę.
To teraz jeszcze zdradzę coś, czego się wczoraj dowiedziałam na twój temat.
Tak?
Podobno rozważasz sięgnięcie po reżyserię operową.
Rozważam. To jest na razie to słowo.
Dobrze.
A ja mogę zdradzić coś innego, jeżeli już jesteśmy przy
twoich tajemnicach.
Przy moich tajemnicach. Mhm. Jednocześnie chciałam państwa bardzo zaprosić. Przepraszam, to będzie prywatne.
Proszę bardzo.
Ponieważ tak, mój mąż Bartosz Blaszczka jest reżyserem filmowym. W zasadzie myślę, że jest fantastycznym reżyserem filmowym. Dzisiaj w kinie Kijów o godzinie 20 jest premiera jego filmu Sonata, w której również Miasto Kraków i KBF jest współproducentami. I Nagroda Publiczności na festiwalu w Gdyni, nagroda za debiut, nagroda także dla Bartka za debiut jako reżysera. Jest Bartek już po premierze warszawskiej z owacją na stojąco. Ja jestem bardzo dumną żoną i bardzo serdecznie tutaj, korzystając z tej okazji, chciałam państwa zaprosić do kin na Sonatę również.
Bardzo ci dziękuję za te słowa. Całej rodzinie serdecznie gratuluję. Może państwo chcieliby jeszcze zdradzić jakieś sekrety? Mamy 3 minuty.
Możemy się dołączyć do gratulacji. No.
Nie będzie sekretów. Brawo, Piotr, brawo. Froń, może pan mnie nie zawiedzie.
O sekretach?
No nie było tego w scenariuszu, wiem. No to następnym razem. Bardzo dziękuję. Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego. Katarzyna Minkowska, trzymam kciuki. Wiadomo, czekamy na premierę. Piotr Froń, który napisał tekst. Ten i innych wiele tekstów, między innymi Bezpieczne miejsce, co nas odsyła do innego teatru już za chwilę. A tymczasem godzina z Ludowym dobiegła końca. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.